Dzisiaj mamy pierwszą środę miesiąca, więc będziemy mieli wspólny czas modlitwy naszej tutaj na sali. Ale zanim będziemy mieli czas modlitwy, to chciałbym, żebyśmy drugą Księgę Mojżeszową otworzyli. Drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 5. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 5. I będziemy czytali od 22 wiersza. Piąty rozdział, druga Księga Mojżeszowa, od 22 wiersza. Wtedy Mojżesz zwrócił się ponownie do Pana, mówiąc: Panie, dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim, gorzej postępuje z tym ludem, Ty zaś nie wyratowałeś ludu swego. I rzekł Pan do Mojżesza: Teraz zobaczysz, co uczynię Faraonowi, że zmuszony silną ręką wypuści ich i zmuszony silną ręką wypędzi ich z ziemi swojej. Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł: Jam jest Pan. Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Pan im nie objawiłem. Ustanowiłem także przymierze moje z nimi, że im dam ziemię kananejską, ziemię pielgrzymstwa ich, w której przebywali jako przychodnie. Ja także słyszałem wzdychanie synów izraelskich, których Egipcjanie zmuszają do niewolniczej pracy i wspomniałem na moje przymierze. Dlatego powiedz do synów izraelskich: Jam jest Pan. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. I przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem i poznacie, żem ja Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. I wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam wam ją w dziedzictwo. Ja, Pan. Znamy kontekst sytuacji. Mówiliśmy o tym trochę ostatnio już. I wtedy, kiedy narodowi izraelskiemu się pogorszyło, oczywiście z powodu tego, że Mojżesz z Aaronem przyszli do Faraona i chcieli poprosić grzecznie, żeby wypuścił naród izraelski, efekt był odwrotny. I w tym momencie Mojżesz zwraca się do Boga w modlitwie. Tak? I mówi: dlaczego? Dlaczego, Panie, mnie tu w ogóle wysłałeś? Tak? Dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Możemy zrozumieć Mojżesza. No, sytuacja nie była dla niego przyjemna, nie była miła. Tak? On tam w ogóle nie chciał iść. Nadal prawdopodobnie nie chciał być tam, gdzie był. Był posłuszny Bożemu Słowu. Poszedł, zrobił to, co Bóg od niego wymagał. Ale w danym momencie nie widział zupełnie żadnych efektów tego, że okazał posłuszeństwo Bogu w tym rozkazie, tak? W tym, co Bóg go powołał. Więc stoi przed faktami i mówi: Boże, dlaczego to, dlaczego tamto? Podaje Bogu nawet uzasadnienie, tak? W 23 wierszu. Wszak od tej chwili jest jeszcze gorzej, tak? A ty nie zrobiłeś tego, co obiecałeś. Czyli zadaję Bogu pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to zrobiłeś, a tego nie zrobiłeś? I mówi: przecież sam Boże widzisz, jaka jest sytuacja. Przecież widzisz te fakty, które ja widzę. I prawdę mówiąc, to słowo dlaczego się dość często pojawia w modlitwach ludzi, kiedy zwracają się do Boga. W różnych kontekstach. Tak, mówiliśmy już o takiej sytuacji, kiedy ktoś się pytał Boga dlaczego, bo chciał po prostu uzyskać informację. Mówiliśmy o tym, że no nie jest to tak, trzeba być ostrożnym, kiedy chcemy od Boga uzyskać informację, bo czasami lepiej jest nie wiedzieć za dużo. Tak? Bóg daje nam tyle informacji, ile na dany moment uważa, że jest dla nas odpowiednio. Mamy w Biblii sytuację, gdzie widzieliśmy, że zbyt dużo informacji działało na szkodę ludzi. Po prostu ludzie nie byli w stanie właściwie zareagować, wiedząc zbyt dużo. Ale tutaj mamy inną sytuację. Tutaj mamy sytuację, kiedy ktoś stoi przed jakimś problemem, przed jakąś trudną w jakichś trudnych okolicznościach, w jakiejś trudnej sytuacji i po prostu się pyta, dlaczego tak jest, Boże? Tak? Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego tak, Boże, potraktowałeś? Czy mnie, czy inną osobę? Dlaczego się wydarzyło coś takiego? Albo dlaczego Ty, Boże, nie reagujesz, tak, na moje modlitwy? Albo dlaczego nie rozwiązujesz mojego problemu? Albo dlaczego ja, trzymając się Twoich zasad, nie widzę Twojej, Boże, wyraźnej reakcji? I w takim kontekście to słowo dlaczego w naszych modlitwach bardzo często występuje. Bo wydaje nam się, że idziemy zgodnie z Bożym planem, tak jak Mojżeszowi wydawało się, że on idzie zgodnie z Bożym planem, zrobił to, czego Bóg od niego wymagał, a efekt jest przeciwny. Więc pyta się, Boże, dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje? I bardzo często ludzie właśnie w takich okolicznościach, w takiej sytuacji, kiedy coś jest dla nich niezrozumiałe, nielogiczne, przychodzą do Boga i pytają się, dlaczego tak jest? Dlaczego w taki sposób, Boże, Ty postępujesz? Dlaczego w taki sposób prowadzisz to moje życie czy tą moją sytuację? I Bóg daje w bardzo taki fajny sposób odpowiedź Mojżeszowi tutaj w tych kolejnych wierszach, w 6 rozdziale. I ta Boża odpowiedź, kiedy popatrzymy na nią, sprawia, że to pytanie Mojżesza staje się po prostu bez sensu. Kiedy patrzymy na to, jak Bóg odpowiada Mojżeszowi, widzimy, że pytanie, dlaczego w tych okolicznościach, było po prostu bez sensu. I chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się chwilę temu całemu fragmentowi i pomyśleli chwilę, zanim przyjdziemy do Boga z takim pytaniem w takich okolicznościach. Tak? Jeżeli masz podobną sytuację albo będziesz miał podobną sytuację, kiedy wydaje ci się, że coś idzie nie tak, chociaż powinno iść tak, chociaż coś Bóg robi nie tak, jak powinien, to masz naturalny odruch pytać się dlaczego. Zastanów się przez moment, pomyśl nad tym pytaniem i może się okaże, że wcale nie musisz go zadawać, że sprawa tak naprawdę jest oczywista. Przede wszystkim zobaczmy, jaka jest logika Bożej odpowiedzi. Jeżeli pytasz się Boga, dlaczego On postąpił w taki, a nie w inny sposób, bo o to Mojżesz się pytał, tak? Dlaczego wyrządziłeś zło, czyli dlaczego Ty, Boże, to zrobiłeś? Dlaczego mnie tu posłałeś? Tak? Czyli pyta się Mojżesz o Boże postępowanie. Dlaczego Ty, Boże, tak zrobiłeś? Mojżesz wie, że to wszystko Bóg kieruje tym wszystkim, tak? Że to jest wszystko Boży plan, czy Boży sens jakiś w tym jest. Mówi, dlaczego? Dlaczego tak Ty, Boże, zdecydowałeś? Jeżeli pytamy się Boga o powody Jego postępowania, to znaczy, że chcemy spojrzeć na sprawę z Bożej perspektywy. Żeby Bóg nam pokazał, jak On na to patrzy. Bo ja w tym nie widzę sensu. Mojżesz mówi, ja nie widzę sensu w tym. Tak? Przyszedłem, powiedziałem, co miałem powiedzieć, a jest gorzej. Tak? Przyszedłem, bo miałem wyprowadzić ten naród, a naród nadal siedzi i jeszcze większe bagno się zanurzył, dlatego że ja tu przyszedłem. Więc moje działania idą zupełnie w drugim kierunku, czy efekty moich działań idą zupełnie w drugim kierunku. Więc jaka, Boże, jest Twoja logika za tym, co się dzieje? Więc Bóg mówi, okej, dobrze, skoro się pytasz mnie, Boga, dlaczego tak się dzieje, to ja Ci pokażę, jaka jest moja logika za tym. No i daje odpowiedź Mojżeszowi. 6 rozdział zaczyna się takim stwierdzeniem, zobaczysz. Poczekaj chwilę i wszystko zobaczysz. Wszystko będzie dla ciebie oczywiste. I dalej od 2 wiersza Bóg mówi, taka jest moja logika. Zobacz, jak ja patrzę na tą sprawę. I to, co jest znamienne przede wszystkim, to, że zaczyna się to i kończy ten fragment, który przeczytaliśmy w tym 6 rozdziale, od Boga. Bóg mówi w 2 wierszu, w tej drugiej części odpowiedzi Boga do Mojżesza, mówi: Jam jest Pan. Tak? I kończy się ten fragment w ósmym wierszu: Ja Pan. No, dziewiąty wiersz mówi już o kolejnej sytuacji, kiedy Mojżesz poszedł i zwiastował rzeczywiście to synom izraelskim, co mieli powiedzieć. Także zaczyna się to od Boga, kończy się na Bogu. W środku, w tych wierszach mamy co chwilę podkreślone: Jam jest Pan. Tak? W szóstym wierszu: Jam jest Pan. W siódmym wierszu: że Ja Pan. Tak? Czyli to jest pierwsza rzecz. Bóg mówi: słuchaj, Mojżeszu, to przede wszystkim patrz na mnie. Skoro chcesz znać moją logikę, to patrz na mnie. Tak? Nie na okoliczności. Patrz na mnie. Wiecie, często my się pytamy Boga, dlaczego On robi to czy tamto, ale bardziej zwracamy uwagę na okoliczności niż na Niego. A Bóg mówi: skoro chcesz znać mój sens, skoro chcesz, żebym ja ci pokazał, jakie jest moje spojrzenie na to, to patrz na mnie. Tak? Czyli to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić. Kiedy nie rozumiemy czegoś w danej sytuacji, mamy jakiś problem i chcemy wiedzieć, dlaczego Bóg tak postępuje, to po pierwsze zwróć się do Boga. Czyli patrz na Boga, tak? Na to, jaki jest Bóg, i zadawaj pytania odnośnie Boga, a nie odnośnie okoliczności. Okoliczności w świetle Bożego działania nie mają znaczenia. Wszystko ma znaczenie w kontekście Boga, tak? W kontekście Jego charakteru, Jego planu, Jego zamierzeń. Więc Bóg mówi: przede wszystkim ja, tak? I dalej tak jakby daje Mojżeszowi parę takich punktów do przemyślenia. Przede wszystkim mówi, że ja to wszystko wiem. Mówi Mojżeszu w piątym wierszu. Mówi: ja także słyszałem wzdychanie synów izraelskich, których Egipcjanie zmuszają do niewolniczej pracy. Tak? Mówi: ja to wszystko wiem. Mówi: ty nie musisz mi przypominać i uświadamiać mnie, że o, teraz wyszedłeś od Faraona i jest gorzej niż było. Więc to jest pierwsza rzecz, którą Bóg mu uświadamia. Mówi: ja to wszystko wiem. Ja jestem Bogiem, ja jestem Panem, ja wiem to wszystko, co się dzieje w tej sytuacji, co się dzieje w twoim życiu, jakie są twoje okoliczności, ja to wszystko słyszałem. Po drugie, Bóg mówi, że ja działam na podstawie pewnego przymierza. Bóg przypomina mu tutaj o przymierzu. W czwartym wierszu: ustanowiłem także przymierze moje z nimi, że dam im ziemię kananejską. I to przymierze Bóg ustanowił już, jak trzeci wiersz mówi, z Abrahamem, z Izaakiem, z Jakubem. Mówi: im się objawiłem i z nimi zawarłem przymierze. Mówi: ty, Mojżeszu, jesteś, tak jakby chciał mówić, ty, Mojżeszu, jesteś jeszcze tutaj świeży, tak? Ty dopiero przyszedłeś na tą scenę. Mówi: ja działam w tej sprawie już od setek lat. Był Abraham, był Izaak, był Jakub. Setki lat wstecz ja z nimi się zadawałem, ja z nimi rozmawiałem, ja z nimi zawarłem przymierze. I naród izraelski, który jest, o którym teraz mówimy, Mojżeszu, jest w tym przymierzu. Moja obietnica nadal jego dotyczy, moje przymierze nadal jego dotyczy. To nie jest tak, że ja się wczoraj obudziłem i dzisiaj każę ci iść wybawić jakiś naród. Mówi: to jest naród, który jest pod moim przymierzem. Innymi słowy, Bóg mówi: Mojżeszu, ja się troszczę bardziej o ten naród, niż tobie się wydaje. Bo Mojżesz zarzucił Bogu niejako w tej modlitwie, że działa na szkodę tego narodu. Mówi: dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Mówi: dlaczego nie wyratowałeś ludu swego? No oczywiście, Mojżesz mówi to w kontekście siebie, tak? Tak jakby chciał Bogu powiedzieć: widzisz, Boże, ja mówiłem, że ja to popsuję, tak? Przyszedłem, no bo chciałeś i posłałeś mnie i w ten sposób wyrządziłeś zło temu narodowi, tak? To nie jest to, że Mojżesz bezpośrednio jakby oskarża Boga, że on działał na szkodę, ale de facto do tego się to sprowadza. Skoro Bóg się pomylił co do Mojżesza, no to znaczy, że działał na szkodę narodu. Ale Bóg mówi, ja mam przymierze z tym narodem. Jak mógłbym działać na szkodę tego narodu, jeżeli ja ich wybrałem, powołałem i mam z nimi przymierze? Specjalne przymierze. I w końcu Bóg mówi, że ja mam plan co do tego narodu. Większość tych czasowników, które są tutaj w tym fragmencie użyte, to jest czas przeszły. W szóstym wierszu Bóg mówi, ja was, powiedz to synom izraelskim, mówi, ja was uwolnię, tak? Ja was wybawię, ja was przyjmę za swój lud, ja będę wam Bogiem, poznacie, że ja Pan, tak? Uwolnię was, wyprowadzę was, dam wam tą ziemię. Bóg mówi, ja mam plan, tak jak miałem ten plan od początku, tak mam plan co do waszej przyszłości. Innymi słowy, Bóg pokazuje Mojżeszowi, że z mojej, z Bożej perspektywy, Mojżeszu, tak to wygląda. Ten naród, co do którego ty przyszedłeś w mojej modlitwie i mówisz, że ja pogorszyłem jego stan, pogorszyłem jego okoliczności i ty tego nie rozumiesz i chcesz wiedzieć dlaczego, ten naród jest narodem, z którym ja zawarłem przymierze setki lat temu. To jest naród, o którym ja wiem wszystko od setek lat. I wiemy z kontekstu Biblii, że Bóg wiedział, że oni tam będą. Przez te 400 lat nawet w Egipcie Bóg wiedział. Bóg to zapowiedział, tak jak ostatnio już przypominaliśmy. Więc ja mam z nim przymierze, ja wiem wszystko o tym narodzie i ja mam plan co do tego narodu. I to jest świetny plan. To wszystko, Mojżeszu, są fakty. Z mojej perspektywy. I teraz tak jakby sam osądź, czy jest sens pytać się, dlaczego ty tak źle postępujesz. I w świetle tego, co Bóg powiedział, z Bożej perspektywy, czy pytania Mojżesza miały sens? Zupełnie nie. Z perspektywy Mojżesza jako człowieka na ziemi miały, tak? Przyszedł, zrobił, okej, nie wyszło, było gorzej. Boże, dlaczego tak się dzieje? Bóg mówi, chcesz wiedzieć, jak ja na to patrzę? Ja na to patrzę w ten sposób. To jest mój naród, wybrany, pod przymierzem, pod moimi obietnicami. Wiem wszystko, co się dzieje w jego życiu i mam plan na jego przyszłość. Masz jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to tak jak zaczął Bóg to od, w szóstym rozdziale, od pierwszego wiersza, to zobaczysz. Po prostu poczekaj. Po prostu poczekaj. Można powiedzieć, poczekaj i zaufaj w to, co ja ci powiedziałem odnośnie mojej relacji z tym narodem. Uwierz w to, co ja ci powiedziałem i poczekaj i zobaczysz, jakie jest moje działanie. Dlaczego to jest taki fajny wzór dla nas? Tak jak powiedziałem, przede wszystkim, kiedy mamy sytuację, w której aż nam się ciśnie na język to pytanie, Boże, dlaczego? To bardzo dobrym przepisem z tego fragmentu jest skoncentrować się na Bogu i zadać pytania odnośnie tej sytuacji, ale do Boga albo odnośnie Boga, tak? Jeżeli ja jako Boże dziecko jestem w jakiejś trudnej sytuacji i z mojego punktu widzenia ona nie ma sensu, to zanim spytam się, Boże, dlaczego ty tak robisz, dlaczego mnie to spotkało, to może lepiej byłoby zadać takie pytanie. Czy Bóg wie o tym, w jakiej sytuacji ja jestem? Czy Bóg jest świadomy tego, co mnie spotyka? Czy jest jakaś obietnica, czy jest jakieś przymierze między mną a Bogiem? Jeżeli jestem Jego dzieckiem, to odpowiedź jest oczywista, tak? Zresztą na pierwsze pytanie odpowiedź też jest oczywista. Oczywiście, że Bóg wie. Jeżeli jestem Bożym dzieckiem, odpowiedź na drugie pytanie też jest twierdząca. Oczywiście, że jest przymierze. Jako Boże dziecko jestem pod nowym przymierzem. Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, jestem Jego dzieckiem, jestem w Jego rodzinie, On obiecał dbać o mnie jako o swoje dziecko. Jest szczególna więź między nami. Tak? Ja nie jestem kimś tam. Jestem częścią Bożej rodziny. Jestem częścią Bożego przymierza. Kolejne pytanie. Czy Bóg ma jakiś plan dla mnie w tej sytuacji i na przyszłość? Jeśli czytamy Biblię, to odpowiedź jest oczywista. Jasne, że ma. Ja go mogę w tej chwili nie widzieć, ale to jest oczywiste dla mnie z biblijnej perspektywy, że Bóg ma jakiś plan. Więc czy jest sens z mojej pozycji, chociaż wiele rzeczy nie widzę, wiele nie rozumiem, pytać: Boże, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak zrobiłeś? Dlaczego mnie to spotyka? Wiecie, chcielibyśmy szczegóły znać często, tak? Szczegóły. Ale zawsze w naszej relacji z Bogiem, w każdej sytuacji, w każdym punkcie naszej relacji, gdzieś tam Bóg umieszcza ten element wiary, ten element zaufania. Dlatego, że przypominam, Hebrajczyków 11:6. Co tam jest? Bez wiary nie można podobać się Bogu. I Bóg tak ustawia relacje między człowiekiem a sobą, że zawsze gdzieś tam jest ten element wiary. Zawsze gdzieś jest ten element wiary. I tak samo i w takich okolicznościach. Tak, może chciałbyś znać szczegóły, może chciałbyś, żeby Bóg dał ci taki rozkład czasowy, tak? Będziesz cierpiał jeszcze przez 3 tygodnie, a potem ci się już poprawi, a za 3,5 tygodnia dam ci rozwiązanie, a za 4 tygodnie już będzie super, za 5 tygodni znowu będziesz miał jakiś problem, a za 5,5 tygodnia będzie rozwiązany. Ale Bogu zależy na wierze. On ci daje cały fundament, na którym możesz tą wiarę oprzeć. Więc to nie jest ślepa wiara. Cały fundament, właśnie taki jak Mojżeszowi. Powiedział: Mojżeszu, jest przymierze między mną a tym narodem, ja mam plan dla tego narodu i ja wiem, co się z nim dzieje w każdym momencie. Co do szczegółów, musisz mi zaufać. I poczekaj, zobaczysz. I to jest dokładnie perspektywa, jaką my powinniśmy mieć, kiedy mamy pokusę, żeby pytać się: Boże, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Pamiętaj, jesteś Bożym dzieckiem, masz z nim szczególne przymierze. On ci coś obiecał. On umarł za ciebie, za twoje grzechy. Ty nie jesteś kimś nieznaczącym dla niego. On naprawdę cię kocha. On naprawdę jemu zależy na tobie. Po drugie, on naprawdę wie, co się dzieje w twoim życiu. On zna twoje okoliczności nawet lepiej niż ty sam. Orientuje się w twoim życiu lepiej niż ty sam się orientujesz. I on zawsze ma plan. I to jest pancerny fundament, na którym możesz oprzeć swoje zaufanie. A co do szczegółów? Poczekaj i zaufaj. Poczekaj i zaufaj. I kiedy Bóg mówi: to jest moja perspektywa na twoje życie. Ja tak patrzę na twoje życie. Oczekuję tego, że uwierzysz w ten fundament, o którym ja ci mówię w moim słowie, i mi zaufasz po prostu. I taka jest jego, takie jest jego spojrzenie, taka jest jego perspektywa. I jeżeli na to tak spojrzymy, to wtedy pytanie dlaczego tak naprawdę nie ma sensu. Chyba, że pytamy się dlaczego, w sensie czego ja się mogę nauczyć z tego. Ale to już jest inne pytanie dlaczego, tak? Nie dlaczego mnie to spotkało, dlaczego tak się dzieje, dlaczego jest tak źle, chociaż spodziewałem się, że będzie dobrze. Takie pytanie, jeżeli spojrzymy na to wszystko, nie ma sensu. Więc zanim zadasz Bogu pytanie, dlaczego tak jest, dlaczego nie odpowiadasz na moje modlitwy, dlaczego nie mam odpowiedzi, dlaczego jest tak źle, a wydawałoby się, że powinno być lepiej, dlaczego w kontekście nie podoba mi się to. Spojrzyj na Boga, zadaj pytania odnośnie Jego osoby w tej sytuacji. Spojrzyj na swoją sytuację z Jego perspektywy. Zaufaj i poczekaj. On jest wiernym Bogiem. On zawsze uczyni to, co jest najlepsze dla swojego dziecka. Amen.